Gość dnia.
A naszym gościem jest dzisiaj pan dr Maciej Milczanowski z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego i Wewnętrznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Rozmowę poprowadzi Jerzy Pasier.
Rozmawiać będziemy oczywiście o rozbiciu rosyjskiej siatki wywiadowczej w Polsce i konsekwencjach tego faktu. Wiadomość, która pojawiła się bodaj przedwczoraj, zelektryzowała polskie społeczeństwo. Głównym przedmiotem zainteresowania wywiadowczego było Podkarpacia, w szczegółach szlaki komunikacyjne dostaw sprzętu na Ukrainę przede wszystkim. I oczywiście, panie doktorze, że to nie jest przypadek, że i Podkarpacie, i szlaki komunikacyjne to był ten główny cel działalności tej siatki.
Tak, oczywiście. No tu widzimy, że jakby celowniki mediów, celowniki polityków, wszystkich jakby na świecie koncentrują się dzisiaj na Rzeszowie i to tędy, no to nie jest żadną dla nikogo już na świecie tajemnicą. W Chinach uczą się wymawiać Rzeszów i Jasionka, więc to jest naturalne, że dla Rosji jest to no, główny punkt koncentracji wszelkich działań informacyjnych, są pozyskać jak najwięcej danych na temat tego, co przepływa. Natomiast no, musimy tu widzieć sprawę szerzej, dlatego że z jednej strony jest to pozyskiwanie informacji, monitorowanie przebiegu tych linii komunikacyjnych, tego co jedzie, jak dużo, kto to wiezie. Ale z drugiej strony no, mieliśmy też głosy w tej propagandowej rosyjskiej telewizji, gdzie ktoś może spontanicznie, a może na zlecenie mówił o tym, żeby w Rzeszowie przeprowadzić zamach terrorystyczny.
Bo pojawiły się ja też takie wiadomości, że konsekwencją tych działań również w Polsce pojawiły się takie informacje, że domniemania, że konsekwencją tych działań mogły również być akty terrorystyczne.
Tak. No musimy taką ewentualność widzieć, bo wiemy, że Rosja no, jest do tego zdolna. Nawet jeżeli my myślimy sobie, terroryzm to nie, ale potem sobie pomyślmy, co Rosja robi, jakimi metodami się posługuje od dziesiątków przecież lat. Dla Rosji wykorzystanie zamachu terrorystycznego jest absolutnie normalnym sposobem działania i musimy widzieć to także jako jedno z potencjalnych zagrożeń. Dlatego wydaje mi się, że tu z tej strony społecznej, my jako zwykli ludzie, to co do nas należy, to zwiększyć troszeczkę uwagę. Tak jak mówiliśmy przy tej fali zamachów terrorystycznych, pamiętamy 2014-15 i wtedy też mówiliśmy o tym, że to co do nas należy, zwiększyć uwagę, zwracać uwagę na osoby, które się dziwnie zachowują, na właśnie przedmioty, które gdzieś są umieszczone jakby no, poza kontekstem i alarmować służby bezpieczeństwa po to, żeby właśnie uniemożliwić jakikolwiek tutaj zwiększanie zagrożenia, tak? Już nie chcę mówić, że zamachy wprost.
Zwiększenie uwagi to jest też kwestia pewnego naszego szczególnego wyczulenia na to, co gdzieś publikujemy, bo oczywiście tak. Działalność wywiadowcza, ta klasyczna działalność wywiadowcza, no to jest sprawa siatek wywiadowczych, agentów i tak dalej, ale jest też, jeżeli chodzi o wywiad, analiza ogólnie dostępnych źródeł i na przykład to, co pojawia się w internecie, w mediach społecznościowych, chociażby na prywatnych profilach, to też jest źródło i od czasu do czasu pojawiają się takie apele służb. Myślę, pojawią się jeszcze przy okazji tej sprawy, żeby naprawdę bardzo uważać na to, co publikujemy, zwłaszcza w sieci, nie tylko w sieci zresztą.
Tak, i tu właśnie może wystąpić takie troszeczkę niezrozumienie tego problemu, no bo większość z nas czyta w mediach, że pojechały chałubice, że tu czołgi jadą na Ukrainę, że coś tam Hajmarsy i tak dalej. I wydaje mi się, no przecież wszyscy o tym wiedzą, no to jakiś problem zrobić zdjęcie pociągu czy samolotu, który coś tam wiezie. Natomiast te informacje też służą wojnie informacyjnej. Jeżeli my się dowiadujemy, że Hajmarsy jadą na Ukrainę, to one już tam dawno są. I teraz jeżeli my zrobimy zdjęcie wcześniej, pokażemy, no to oczywiście zdradzamy tą metodę. Ta metoda jest oczywiście też znana, ja teraz też nie zdradzam tajemnicy, ale sam fakt przesyłania kolejnych elementów wyposażenia, to już jest element gry i dlatego no, trwa ostra faza wojny, więc my musimy też sobie zdawać sprawę, że jako to państwo, no niestety w cudzysłowie frontowe, no musimy też to zwiększyć troszeczkę tą swoją odpowiedzialność za to, co się dzieje.
Jeżeli chodzi o media, tu dodajmy, to funkcjonuje na zasadzie pewnego porozumienia, znaczy media publikują to, co jest uzgodnione z tymi, którzy chcą te informacje przekazywać ze strony wojska i służb.
No właśnie, ale potem następuje weryfikacja tych informacji, dlatego my zdradzając takie rzeczy, a ten biały wywiad jest najłatwiejszy przecież do przeprowadzenia, no pozwalamy na sprawdzenie tych informacji właśnie uzgodnionych, czy rzeczywiście tak sytuacja przebiega.
To znaczy, że my jako prywatne osoby powinniśmy bardzo uważać na to, co publikujemy, i taki jest wniosek z tej części naszej rozmowy. Panie doktorze, mówi się o tym, że co najmniej 50 elektronicznych urządzeń do szpiegowania miała zamontować ta rosyjska siatka w Polsce, no i trwa sprawdzanie, czy i gdzie jeszcze te urządzenia mogą się ukrywać. Na ile prawdopodobne jest, że uda się kolejne odnaleźć?
Myślę, że na pewno się uda, dlatego że no zwykle tak jest. Przypomnijmy sobie aferę w Niemczech, która gdzieś tam rok temu, no parę miesięcy temu wybuchła, kiedy to wykryto chyba 1000 czy taką liczbę szpiegów rosyjskich, którzy byli rozprzestrzeni po różnych agendach rządowych, i sami Niemcy mówili, że jest ich na pewno 10 razy więcej, tylko tyle udało się wykryć. No więc jeżeli taka skala była w Niemczech, no to oczywiście w Polsce o wiele łatwiej jest instalować Rosjanom tą agenturę, więc musimy się spodziewać tego, że tych ludzi działających w Polsce jest na pewno sporo. Zresztą fala uchodźców, która no, płynęła i bardzo dobrze, że pomagaliśmy i że otworzyliśmy na chwilę tą granicę, ale jest absolutnie pewne, że gdzieś tam w tej fali uchodźców też Rosjanie swoich ludzi wysyłali. Przecież umówmy się, że to na pewno są ludzie, którzy mówią po ukraińsku. Na wschodzie Ukrainy Rosjanie mieli bardzo wielu swoich też agentów, którzy byli wykorzystywani przeciwko Ukrainie. No i oni także dostali się do Polski. Więc musimy się spodziewać tego, że tych ludzi jest więcej i takie doniesienia na pewno będą się pojawiały także w przyszłości, tylko że nie zawsze o nich oczywiście też usłyszymy, o tym, że wykryto taką siatkę, no bo wiadomo, że te działania przeciwko agenturze nie polegają na tym, żeby upubliczniać informacje, które nasz wywiad ma, czy kontrwywiad w tym wypadku.
Ta sytuacja z rozbiciem siatki no, prowokuje też niektórych do postawienia pytań, dlaczego jej rozpracowywanie trwało tak długo, bo tam pojawia się taki czas, okres roku. Dlaczego aż tyle? Dlaczego nie od razu zatrzymano tych wszystkich, którzy byli zaangażowani w niej działalność i tak dalej, i tak dalej?
No tak, ale chyba każdy, kto interesuje się tą tematyką, czyta literaturę fachową, tak? Jakieś nawet, nie wiem, książki szpiegowskie. Nawet z takiej powszechnej wiedzy wiemy, że no, tego typu działania właśnie nie polegają na szybkim aresztowaniu i ogłoszeniu w mediach. No, właśnie na tym to polega, żeby dotrzeć do jak największej liczby ludzi zaangażowanych w tego typu działalność. Zdjęcie jednego czy dwóch szpiegów zupełnie nic nie daje, bo ci pozostali jeszcze bardziej się zakamuflują, jeszcze bardziej ukryją swoją działalność. Więc tu w oczywisty sposób ważniejsze jest wyśledzenie jak największej, nawet uwzględniając straty, jakie w tym czasie ponosimy, niż właśnie szybkie, spektakularne aresztowania w świetle kamer. Więc można domniemywać, że być może więcej takich działań zostało już naświetlonych i znamy je, ale nie publikujemy o tym danych i bardzo dobrze. My nie musimy o wszystkim się dowiadywać.
Tutaj mamy do czynienia z takim jakby klasycznym działaniem wywiadu, to znaczy poszukiwaniem informacji w taki elektroniczny sposób, ale w różny sposób przebiega ta działalność wywiadowcza. Ja przypominam sobie, była taka sprawa przecież zatrzymania rosyjskiego szpiega w Warszawie, który pracował bodaj w Urzędzie Stanu Cywilnego. Wydawałoby się, że to taka instytucja, która zupełnie nic do działalności wywiadowczej nie wnosi, a jednak, no, żeby nie wejść w szpiegomanię, ale jednak no, w różnych miejscach ta działalność wywiadowcza może być prowadzona, prawda?
No tak, ale pamiętajmy, że taka działalność to jest działalność długofalowa. To nie jest tak, że Rosjanie umieszczają szpiega w jakimś urzędzie, gdzie chcą natychmiast w ciągu, nie wiem, tygodnia czy dwóch. To jest działalność rozbita na lata. Taki człowiek awansuje w strukturze, a więc on się pojawia w jednym urzędzie, potem może awansować, przenieść się do innego urzędu i gdzieś on musi budować zaufanie wokół siebie, musi otoczkę ludzi, którzy z nim współpracują, no bo chce kontaktów jak najwięcej zyskać. Więc to nie jest taka działalność, że Rosjanie umieszczają szpiega tam, gdzie chcą od razu. Tylko przez lata ten człowiek gdzieś tam się przemieszcza w tych naszych strukturach i cały czas pozyskuje informacje, być może coraz bardziej ważnych dla Kremla. No, te działania były naprawdę przez ostatnie, szczególnie 8 lat, bardzo aktywne na terenie Polski. Ja sam wiem o tym, że wywiad rosyjski zbierał informacje także o akademikach, o pracownikach uczelni, Polakach, którzy tu mieszkają, pewnie szukając jakichś słabych punktów, w jaki sposób można ich wykorzystać, tak, dla działalności rosyjskiej. Więc skoro tak, no to łatwo sobie wyobrazić, ilu takich ludzi może funkcjonować także w naszych strukturach.
Końcowy wniosek pewnie taki, że musimy uświadomić sobie mocniej pewnie niż do tej pory,
że trwa wojna.
Wojna trwa, tak. Że toczy się też cicha wojna. No i że przede wszystkim musimy zwracać pewną uwagę, nie popadając, jak powiedzieliśmy, w szpiegomanie na to, co dzieje się wokół nas i zwracać uwagę na to, co publikujemy w różnych miejscach.
No właśnie, z jednej strony nie wpadać w histerię jak najbardziej, ale z drugiej strony też nie przyzwyczajać się do tej wojny na takiej zasadzie, że no już wróciliśmy do naszego normalnego życia, a to, co się toczy za granicą, no współczujemy, czytamy gazety, ale to już trochę nas nie dotyczy. No nie, to jest ostra faza wojny, a Putin ze swoich planów imperialnych nie zrezygnował. On cały czas myśli o podboju Ukrainy, przynajmniej tej wschodniej części, i wyjściu na kolejne swoje cele, które przecież definiował w grudniu i styczniu 2022 roku, pierwszego i drugiego roku.
I niech ta świadomość Państwu towarzyszy. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Dr Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, terroryzmu i polityki międzynarodowej z Uniwersytetu Rzeszowskiego, był naszym gościem.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Rozmawiał Jerzy Pasierb.